Otwórzmy dzisiaj rozdział 6 Ewangelii według Jana. I chcielibyśmy czytać pierwszych 13 wersetów. Potem odszedł Jezus na drugi brzeg Morza Galilejskiego, czyli Tyberiackiego, i szło za nim mnóstwo ludu, bo widzieli cuda, które czynił na chorych. Wstąpił tedy Jezus na górę i tam usiadł z uczniami swoimi. A była blisko Pascha, święto żydowskie. A Jezus, podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę. Sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra: jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus: każcie ludziom usiąść, a było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy, rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, podobnie i z ryb, tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, rzekł do uczniów swoich: pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Pozbierali więc i z 5 chlebów jęczmiennych napełnili 12 koszów okruchami pozostawionymi przez tych, którzy jedli. Wtedy lud, czy ludzie, ujrzawszy cud, jaki uczynił Jezus, rzekli, ten naprawdę jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Chciałbym dzisiaj mówić: jeśli nie Jezus, to kto zaspokoi moje potrzeby? To kto jest w stanie zaspokoić moje rozmaite potrzeby, te ukryte, te oczywiste i te nawet mi nieznane, które się pojawią za jakiś czas? Kto? I spójrzmy na przebieg tego wszystkiego. Jest tu mowa, że Pan Jezus znalazł się na drugim brzegu jeziora. I tam, gdzie był wcześniej i gdzie jest teraz, to było 6 kilometrów, około 6 kilometrów odległości. I łodzią wprost oczywiście było krócej. Ale lud za nim szedł dookoła 6 kilometrów, aby znów go tam spotkać i znów się przysłuchiwać temu, co on mówi i oglądać to, co on robi. I nagle Jezus patrzy, że się lud zgromadził, zmęczeni, zziajani, i kobiety, i mężczyźni, przyjęli dzieci, tam całe rodziny. A więc ogarnęło go współczucie. I zanim zaczął głosić, to mówi, trzeba ich nakarmić. No i Filipa, bo akurat Filip był z Betsaidy, jak się okazuje. Pierwszy rozdział o tym mówi. I znał stosunki tutejsze. I wiedział, gdzie jest sklep, gdzie chleb zdobyć. Ale Filip mówi, nie problem jest gdzie, powiedziane skąd, ale za co? I tu jest problem. Głębszy, Panie Jezu. Bo skąd to? Ja wiem. Ale za co? Na ten tłum, gdyby każdy tylko troszkę otrzymał, to potrzeba aż 200 dniówek. 200 denarów. Denar to była zapłata za dniówkę. 200 dniówek. To teraz policzmy sobie, ile kto zarabia w ciągu dnia. Jedni 100 zł, inni 300. No i teraz pomnóżmy sobie to przez 200 i tak dalej. A więc Filip mówi: Panie, nie da rady. Nie ma możliwości. Na szczęście, gdzie 2 albo 3 się zgromadzi w imię Jego. Nie jeden. Bo jest drugi. Obok tego, który mówi nie da rady, mówi ten drugi: Panie, ale jest tu chłopiec, który ma ile chlebów? 5. Ile rybek? 2. I pomyślmy sobie troszkę przez teraz ten obrazek. Ja sobie to przybliżałem wszystko i ten obrazek. Chłopiec, który wziął ze sobą śniadanie. 2 rybki to są takie 2 sardynki. Bo to są rybki z tego jeziora. To były bardzo malutkie rybki. Je wędzono i były znane w całym imperium. To był przysmak, a też nie było świeżych, bo tam się nie utrzymałyby świeże ryby. więc musiano je wędzić. A więc te rybki były znane, ale to były dwie jak sardynki. Pięć chlebów, powiemy takie pięć placków, to nie nasze chleby, a pięć placków. Jęczmienny, czy to jest ważne, że jęczmienny, czy nieważne, jak myślicie? Chleb jęczmienny, ważne czy nieważne? Ważne. Normalnie robiono chleb pszenny, dlatego że jęczmień jadły zwierzęta. To był pośredniejszy, chleb dla zwierząt, chleb ubogich. Mało tego, gdy jakaś cudzołożnica miała przyjść do kapłana z ofiarą, by Bóg jej przebaczył, to oprócz ofiary, którą przynosiła, jakieś zwierzę, które miało być za nią złożone, krew przelana, musiała też złożyć ofiarę z pokarmów. A ofiara pokarmowa to między innymi i oliwa, ale i mąka. Ale nie wolno było jej przynieść mąki pszennej, tylko jęczmienną. Dlaczego? Bo jej życie, teraz przeproszę was, ale to jest w komentarzach napisane, było życiem zezwierzęconym. Więc chleb zwierząt musi przynieść. Mąkę dla zwierząt ma przynieść. A więc chleb jęczmienny ma ten chłopiec, chyba był ubogi. I dwie rybki. Te rybki po to chyba, żeby zagryzać sobie jakoś i jakoś umilić sobie ten chleb, wiecie, postny chleb, bez posmarowania. I teraz ten chłopiec mówi, nie dam. Do Pana Jezusa go przyprowadzają, Andrzej go przyprowadza, a chłopiec mówi, nie dam, bo to jest moje śniadanie. Ale chłopiec tak nie powiedział. Chłopiec dał. Dlatego ten chłopiec stał się, że tak powiem, ważnym czynnikiem cudu. Ważnym elementem cudu. Filip mówi, nie da rady. Andrzej mówi, jest tu byle co, ale Pan Jezus spróbuj. Jak Abraham miał przypuszczenie, że Jezus coś zaradzi. A chłopiec mówi, proszę bardzo. I nic więcej nie zrobił, ale stał się ważnym elementem cudu. I to jest możliwe tylko w przypadku Pana Jezusa. On potrafi takich ludzi znieść, którzy mówią, nie da rady. I takich mówią, którzy pół na pół jest, ale beznadziejne, bo mało i jęczmienny do tego. I chłopiec, który nawet nie wie, o co chodzi. Zobaczcie, tylko Jezus potrafi tych wszystkich ludzi połączyć i zamienić to w cud. A jak ten cud się stał? Żadne hokus pokus. Po prostu Pan Jezus jak w rodzinie, jak ojciec w rodzinie, podniósł do góry to wszystko, 5 i 2, i pobłogosławił. Być może to jest taka modlitwa, bo ojciec w rodzinie tak się właśnie modlił, gdy była wieczerza. Błogosławiony bądź Panie Boże nasz, który wyprowadziłeś chleb z ziemi. Proste zdanie. Bądź błogosławiony Panie nasz Boże, który ten chleb z ziemi wyprowadziłeś. Nic szczególnego. Zwyczajna modlitwa. Ktoś powie, że zmówił modlitwę. Bez natchnienia żadnego. Ale czy tam nie było natchnienia? Ono było, ale wcześniej. Ono było spokojne cały czas, jak głębokie wody Mississippi, która już spływa do Zatoki Meksykańskiej. W każdym razie to jest namaszczenie. Spokojne działanie, gdy się jest w centrum Bożej woli. I teraz ci roznoszą. Roznoszą. I każdy otrzymał jakiś kawałek, bo 12 otrzymało te 5 chlebów. 12 otrzymało rybkę. To nawet nie była cała rybka, nawet nie połowę rybki. Niektóry miał tylko ogonek. Ja sobie tak to wyobrażam wszystko. Jak to mogło być? 12 roznosi. I tak idą. Nie kontaktują się z sobą nawzajem. I każdemu jakoś idzie. Gdy skończyli, patrzą, że wszyscy jedzą. A też był zwyczaj taki, że ten, kto jadł i był częstowany, to miał obowiązek troszkę zostawić dla tego, kto go poczęstował. Dla kelnera, który roznosił. To był zwyczaj. Więc każdy jedząc, napisane jest tam jest użyty wyraz grecki do nasycenia się, objedzenia się. Ten wyraz oznacza objeść się, nasycić w pełni. I te okruszki, te resztki zostawili. Trzeba teraz je pozbierać. Gdy chodzi o te koszyki, kochani, i o te ułomki. Te kosze to nie były jakieś kosze wiklinowe, jak u nas, powiedzmy, gdzieś w hotelu mają na bieliznę do prania. Nie. To były koszyki takie, jak się nosi do pracy w takich pudełkach plastikowych, wiecie, te śniadania. To były koszyki, które Żyd na ogół nosił, snopek słomy, że miał na czym spać, i koszyk, gdzie miał swoje pożywienie. A dlaczego nosił pożywienie? Nie dlatego, że będzie głodny, tylko że nie wiadomo, czy trafi na koszerne jedzenie. Więc musi mieć koszerne ze sobą, żeby nie zgrzeszyć, jedząc byle co, coś niepewnego. Stąd mieli koszyki. I każdy z tych uczniów Pana Jezusa też musiał mieć koszyczek swój. I wzięli te koszyczki i się napełnili. Pozbierali okruchy. Ale to nie musiały być kosze jakieś ogromne. To były takie kosze w kształcie lampy. Ale je napełnili. No i teraz, jak lud na to reaguje? Lud chodzi za Panem Jezusem, bo oczekiwali proroka, którego zapowiedział Mojżesz. A pamiętamy, co powiedział kiedyś Mojżesz. To jest 5 Mojżesza, 18 rozdział, 15 wiersz. Proroka takiego jak ja jestem, wzbudzi ci Pan Bóg twój spośród ciebie, spośród twoich braci, jego słuchać będziecie. Takiego proroka jak ja. A jaki był Mojżesz? Dużo można mówić, ale między innymi Mojżesz dał mannę. Gdy byli głodni, to się modlił i im manna spadła z nieba. A gdy im ten tamaryszek się pojawił, spadł, pytali: manhu, manhu, co to jest, co to jest? I stąd jest manna. I jedli tę mannę, która im spadała przez 6 dni w tygodniu. Gdy im brakowało mięsa i narzekali, to Bóg sprawił, że przepiórki, które leciały tam w ramach swoich przelotów, prawda, tych okresowych, to wiatr zawiał i im rzucił, prawda, pod nogi całą tę chmarę przepiórek, która jakoś zawiana tym wiatrem i się znalazła. Połapali sobie i mogli jeść, ale ten pokarm im zębami wychodził, gardłem wychodził, uszami wychodził, dlatego że cały czas ich serce było niewłaściwe. Oni cały czas się buntowali przeciwko Mojżeszowi, Bogu. Więcej, 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 więcej. To byli ludzie nienasyceni pod każdym względem. Dlatego też i tam ginęli, jak wiemy. A więc ten lud podobnie się zachowuje. Oczekuje, że będzie taki super król, który im wszystko da, czego potrzebują. Dają w taki sposób: 2 rybki, 5 chlebów. Nas jest ludzi 20 tysięcy, bo to 5 tysięcy było mężczyzn, ale jeszcze jak troszkę rodzin dodać, to jest tych kilkanaście tysięcy ludzi, tak łatwo im wszystko da. I myśleli, że go użyją do własnych celów, że on spełni ich marzenia. Jezus nie jest tym, kto spełnia marzenia, kogo można używać do własnych celów. On jest Bogiem, który stworzył świat i on wie, jaka jest Boża wola wobec naszego życia. Dlatego jest takie piękne zdanie, które on powiedział w wierszu 27. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Zabiegajcie nie o ten pokarm, jak wasi ojcowie na pustyni, jak nam podpowiada nasza ziemska, ludzka natura, ale się przeorientujcie wewnętrznie i zabiegajcie o inny pokarm, który wam da tylko Jezus. Nikt wam inny nie da, tylko wam da Jezus. Pokarm prawdziwy. I właśnie tutaj jest bardzo ważna rzecz. Co zrobić, żeby zabiegać o daną rzecz? Co zrobić? Też i tutaj się znaleźliśmy, prawda, różne osoby. Bo wewnątrz się pojawia coś, co byśmy nazwali głodem. Czy ktoś nas zmusił, żeby tu przyjść? Chcemy poznać, chcemy zobaczyć. Potem byśmy poznali, zobaczyli, chcemy być częściej, ile się da, regularnie. Głód, głód duchowy. Jak mówi nam prorok Amos, Bóg przez niego, że ześle głód, nie chleba, lecz głód Słowa Bożego. A więc musi być ten prawdziwy głód, gdy człowiek chce i marzy o tym, żeby to wziąć i zjeść. A gdy nie marzy, my mu wciskamy, wiemy, że z tego nie będzie wiele. I właśnie chleb życia. Tu się trzy razy pojawia określenie ja jestem chlebem życia. Tu chodzi o chleb, który jest istotny dla życia. Ten właściwy i jedyny. Chleb, który jest życiem. Nie można mieć żadnej innej podróbki, nic innego, tylko to, nic więcej. Chleb życia, że Jezus nim jest, to mówi, że może być egzystencja i życie. Człowiek egzystuje. Dlatego też i apostoł Paweł mówi do Koryntczyków, czemu cieleśni jesteście? Też mówi, że człowiek duszewny nie rozpoznaje rzeczy duchowych. Człowiek duszą żyjący nie rozróżnia spraw duchowych. A więc jeśli ktoś chce mieć prawdziwe życie, duchowe życie, musi przyjąć duchowy chleb, czyli Jezusa Chrystusa, który jest chlebem. I to życie staje się zalążkiem życia z Bogiem, duchowego życia. Wtedy my mamy jakieś poczucie, że Bóg nas kocha i my Go kochamy, że ufamy Mu całkowicie, bliskość. I wtedy się okazuje, że nic innego nie mogło nas zaspokoić, jak właśnie tylko Jezus Chrystus. I to najlepiej oddają ludzie, którzy opowiadają o swoich nawróceniach. I to są różni ludzie. I gdy nieraz słuchamy kogoś, kto grzeszył tak bardzo, że nie, myślał, że mu nikt nie przebaczy, gdy się nawrócił do Jezusa i przeżył przebaczenie grzechów, dopiero wiedział, co to znaczy. Nie spowiedź, nie rozmowa z psychologiem, z terapeutą, która jakąś ulgę przyniesie, ale myśli tych złych i oskarżeń nie wyrzuci, ale nawrócenie do Jezusa i przebaczenie grzechów sprawia zupełną nowość, że jest nowy człowiek od środka. Ja sobie wypisałem takie zdanie pewnego człowieka, znanego człowieka, który żył na przełomie IV i V wieku przed Chrystusem. Miał na imię Augustyn, niektórzy nazywają go świętym, mimo że nie był święty, gdy żył przez swoje te prawie 40 lat, ale później stał się święty właśnie dlatego, że Chrystus stał się jego Panem. Potem został biskupem też w Hipponie, w północnej Afryce. No i jest uznawany jako autorytet taki teologiczny przez wszystkie kościoły chrześcijańskie. I on takie coś piękne w swoich wyznaniach, to jest takie jego dzieło, napisał takie piękne zdania. Pozwólcie, że ja teraz odczytam. Jakże wielki jesteś, Panie, jakże godzien by Cię sławić. Wspaniała jest Twoja moc. Mądrości Twojej nikt nie zmierzy. Pragnie Cię sławić człowiek, cząsteczka tego, co stworzyłeś. Człowiek jest cząsteczką tego, co stworzył. On dźwiga swą śmiertelną dolę. Świadectwo grzechu, znak wyraźny, że pysznym się sprzeciwiasz, o Boże. A jednak sławić Ciebie pragnie. Ta cząstka świata, którąś stworzył. Ty sprawiasz sam, że sławić Ciebie jest błogo. Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie. Na ogół znamy to zdanie ostatnie. Ale ja wziąłem kontekst. Później jest dalsza część, ale już nie będę je czytał. Gdy pyta, i któż mi da ten spoczynek w Tobie? I to są właśnie jego pytania później. Ale tylko tę część. Że Bóg jest wielki, stworzył nas jako cząstkę stworzenia, że my pragniemy do Niego. Ty sprawiasz, że Ciebie sławić jest błogo. Stworzyłeś nas skierowanych ku Tobie, ale serce nasze jest cały czas niespokojne. To jest ten głód duchowy. Dopóki w Tobie nie spocznie. I to właśnie jest w każdym człowieku ta niespokojność. Ale tę niespokojność, jak ktoś powiedział, ta dziura w naszym wnętrzu. Dziura w naszym wnętrzu. Tej dziury nikt nie zaspokoi, Tej niespokojności nikt nie uciszy, jak tylko właśnie chleb z nieba i Jezus Chrystus, nikt więcej. I teraz, kochani, chciałbym, żebyśmy spojrzeli, jakie są tu etapy, na tym przykładzie, etapy właśnie tego poznawania Boga. Jakie są etapy? Najpierw widzimy Jezusa, gdy działa, jak ci ludzie, ten tłum, jak Nikodem, Samarytanka. Widzą postać, widzą Jezusa. My też o Nim wiemy, ale na ogół jak? Gdy się przyjrzymy jakiejś, powiedzmy, transmisji mszy w telewizji. I ksiądz kazanie wygłasza. Potem odbywa się liturgia. Są ludzie i odpowiadają, reagują na to wszystko. I właśnie kamerzysta pokazuje człowieka, czy księdza i ludzi. A potem postać, czyli obraz Jezusa. A ten obraz, przynajmniej w tym przypadku, który ja widziałem, to jest ten właśnie od tej Faustyny, prawda? Czyli to z serca płyną te promyki i ta twarz. Ale jakiś model, jakiś człowiek był modelem dla tego artysty. Ja wiadomo, czy to był artysta też. Może nie był artysta, tylko zwyczajny malarz. I jakiś, i teraz, i tak blisko, potem znów na czytającego jakiś tekst, znów na człowieka, na ludzi i znów tam. I tak cały czas. I ile było tych antyfon, tych modlitw, to tak było. Raz ten właśnie, który czyta modlitwę, ludzie, którzy recytują i ten obraz. I tak cały czas, aż wyłączyłem telewizor, bo już miałem dosyć. I gdy człowiek odchodzi, to ma w pamięci ten obraz właśnie. Konkretny obraz, konkretny wizerunek. I to ma być pomocą, jak pytałem się nieraz właśnie różnych kolegów duchownych z całego Kościoła. To ma być obraz dla ludzi, którzy często Pisma się tego nie znają i tak dalej, żeby im jakoś to przybliżyć. A nuż, rzeczywiście Duch Święty może wykonać pracę w tych sercach, więc nie chcemy tego, chcemy to uszanować. Tylko, jeśli się na tym zatrzyma człowiek i tylko widzi Jezusa, gdy chleb rozmnaża i to wszystko, o to właśnie chodzi, że nie można się tylko na tym zatrzymać. Trzeba do Niego przyjść, jak ten chłopiec. Andrzej zawołał i chłopiec przyszedł. Gdy powiedziano mu, żeby dał to śniadanie swoje, to dał to, co miał najcenniejsze w tym momencie. To właściwie nie było najcenniejsze, to było bardzo cenne, bo najcenniejsze było jego życie. No ale o życie nikt nie prosił, ale o te chleby i te rybki, więc dał. Więc dać. Jest właśnie rozmowa z Panem Jezusem. I na przykład oni pytają, co mamy czynić, aby wykonywać Boże dzieło? Wiersz 28, 6 rozdział Jana 28. Co mamy czynić, aby wykonywać Boże dzieła? I co mówi im Jezus? Wierzyć w tego, którego Bóg posłał. Wierzyć. Chłopiec uwierzył. I właśnie gdy my widzimy Jezusa, do Niego przyjdziemy i Jemu zaufamy, zawierzymy, co się dzieje? Duch Święty rozpoczyna działalność. Duch Święty wprowadza wtedy nowe życie. To się dzieje w sposób oryginalny dla każdego. Ale gdy potem sobie świadczymy, to się okazuje, że tak samo, gdy chodzi o skutki. I nagle, gdy Jezus w nas się objawi, w nas ta świadomość, ta pełnia się Jego objawienia pojawi, jak pisze apostoł Paweł do Galatczyków, że czyżby Chrystus nie był wymalowany przed waszymi oczami? To jest duchowy obraz, bo przecież nie nasze oczy widzą. Nasze oczy patrzą. Nasz mózg widzi. Nasze wnętrze widzi. Oczy tylko rejestrują, no obraz tylko rejestrują falę, ale nasz mózg widzi. Właśnie gdy Duch Święty w nas wniesie Chrystusa, nagle się okazuje, że my Go znamy. I wyraz znać, jeszcze raz powtarzam, po hebrajsku oznacza sięgnąć do głębin, przeniknąć, poznać, jak Adam poznał Ewę, swoją żonę, zjednoczyć się. I to sprawia Bóg. Bóg, który chce nas za swoje dzieci, bo nas stworzył dla siebie i tylko jest problem, jeden zostaje. Problemu nie ma ze strony Boga, Jezusa, Ducha Świętego nie ma. Jest jeden problem. Opór człowieka. nasz opór. Czy ja się poddam, czy ja odrzucę? Czy ja uwierzę, czy ja odrzucę? Czy ja będę czekał, aż przeczekam to wszystko i będzie za późno? Czy od razu powiem, dobrze, startuję, zaczynam? A więc opór człowieka jest największym problemem. I stąd, kochani, jeśli przyjmiemy Jezusa, zjemy ten chleb duchowy z nieba, nagle odczujemy zadowolenie, zaspokojenie. To już nie jest egzystencja, ale radość nowego życia. Odczujemy nagle świadomość bezpieczeństwa, czy żyjemy, czy umieramy. Pańscy jesteśmy, to jest list do Rzymian, 14 rozdział, 8 wiersz. I to się zaczyna tutaj, a kończy w wieczności, gdy przyjdzie Jezus. I to jest przesłanie, które mam dzisiaj dla nas wszystkich, właśnie z tej Ewangelii Jana, rozdziału 6.